czyta Reda Haddad.
Między różnymi dyskursami, które mieli Don Kichot i rycerz z lasu, ten ostatni, jak nadmienia historia, rzekł do pierwszego: musicie wiedzieć, panie kawalerze, że przeznaczenie moje, a raczej wybranie, zakochać mi się kazało w nieporównanej Casildei z Wandalii. Zwą ją nieporównaną, bo nie masz na świecie damy, która by jej była równą, tak postawą, jak i stopniem szlachetności i piękności. Ta Casildea jednak, o której teraz powiadam, odpłaciła mi za moje cne pragnienia i dworne usługi wystawianiem mnie na rozliczne hazardy, jako to uczyniła z Herkulesem jego macocha. Przyrzekając mi przy końcu każdej zatargi, że gdy drugą do pomyślnego dowiodę kresu, nadzieja mnie nie omyli. Moje trudy, których zliczyć nie sposób, ciągnęły się niby ogniwa w nieskończonym łańcuchu i nie wiem, która z nich miała być tą ostatnią, co by dała początek moich szlachetnych pragnień spełnieniu. Jednego czasu kazała mi wyzwać sławną olbrzymkę Sewilli, zwaną Giraldą, ulaną z brązu, a przeto potężną i mocną na schwał, która nie wychodząc nigdy z jednego miejsca, jest jednak zawsze w poruszeniu i daje to poznać jawnie, że jest białogłową najzuchwalszą w świecie. Udałem się tam, zwyciężyłem ją i przymusiłem ją zastanowić poruszenia i wprawić się w kluby za pomocą wiatru północnego, który wiał cały tydzień. Drugim razem kazała mi podnieść olbrzymie głazy mające kształty byków z Giuzando. Zadanie stosowniejsze dla nosicieli brzemion niż dla rycerzy. Dalej rozkazywała mi skoczyć w Abis Cabra, czyli straszliwy i niebezpieczny, jakiemu podobnych na świecie nie ma, i przynieść jej szczegółową relację, co się zawiera na dnie tej mrocznej otchłani. Zastanowiłem Giraldę, wziąłem na wagę byków z Giuzando, zgłębiłem przepaść i wyniosłem na światło dnia skrytość jej wnętrza. A liści z tym wszystkim, nadzieje moje są martwe, a wzgardy i obelgi cierpiane od Casildei wiecznie żywe. Na ostatek kazała mi przebiegać po wszystkich prowincjach Hiszpanii, aby zmusić wszystkich napotkanych w tej podróży rycerzy błędnych do przyznania, że ona góruje pięknością nad wszystkimi damami, jakie są na świecie, ja zaś jestem najdzielniejszym i najbardziej zakochanym rycerzem błędnym. Spełniając to jej nakazanie, przejechałem już większą część Hiszpanii i zwyciężyłem siła rycerzy, którzy byli na dosyć zuchwali, by mi przeczyć. Ale najbardziej się pysznie ze zwycięstwa, którym odniósł w osobliwym pojedynku nad wielce sławnym Don Quixotem z Manchy. Zniewoliłem go wyznać, że moja Casildea piękniejsza jest od jego Dulcynei. Odniósłszy to zwycięstwo, rachuję, że pokonałem wszystkich rycerzów świata, gdyż ten Don Quixot, o którym powiadam, nad wszystkimi wziął przodek. Po tym zwycięstwie jego sława, fama i zachowanie u ludzi, obróciwszy się w niwecz, przeszły na moją osobę, gdyż tym lepszą się zwycięzca cieszy w świecie sławą, gdy zwyciężony nie był tchórzem lub istotą niemrawą. Tak iż dzisiaj na mój się pisze rachunek i do mnie należą niezliczone przewagi Don Quixota. Don Quixot osłupiał na te słowa rycerza z lasu. Tysiąc razy chciał mu zadać fałsz i już na końcu języka miał słowa łżecie niegodnie, ale się pohamował, aby tamten własnych ust zeznaniem potwierdził swoje kłamstwo nikczemne. Nie pokazując po sobie żadnej zapalczywości, rzekł: chcę wierzyć, mości panie kawalerze, żeś wielmożny pan zwyciężył wielu rycerzów błędnych Hiszpanii, a nawet świata całego. Ale to, żeś pokonał Don Quixota z Manchy, niechaj jeszcze wisi na włosku. Może to był ktoś inny, co go przypominał, chociaż po prawdzie mało jest mu podobnych. Jak to? Odparł rycerz z lasu. Przysięgam na to niebo, które nad nami wszystkimi się rozciąga, że potykałem się z Don Quixotem, zwyciężyłem go i schołtowałem. Jest to człowiek słusznego wzrostu, chudy na twarzy, kościsty i żylastej konstytucji, szpakowaty, z nosem orlim, trochę zakrzywionym i czarnymi, zwisającymi wąsami. Potyka się pod imieniem rycerza posępnego oblicza, wodzi zaś z sobą jako giermka pewnego kmiecia zwanego Sancho Panzą. Cwałuje na sławnym rumaku Rosynancie i panią swojej woli mieni Dulcinea Toboso, która dawniej zwała się Aldonza Lorenzo, tak jak moja Casildea z Wandalii zwała się wprzód Casildeą z Andaluzji. Jeśli tych wszystkich oznak nie dosyć dla umocnienia tej prawdy, oto moja szpada, która samo niedowiarstwo do wiary jest przymusić zdolna. Nie zapędzaj się tak, wielmożny panie, odparł Don Kichot, i wysłuchaj tego, co chcę powiedzieć. Musicie wiedzieć, że ten Don Kichot, o którym mówicie, jest wielkim moim przyjacielem. I to tak dalece, że za sobowtóra swego go trzymam. Na te określenia i znaki, któreś mi wielmożny pan powiedział, a które są nader wierne i szczegółowe, nie wolno mi wątpić, że jest on tym, coś go wielmożny pan przemógł. Z drugiej strony widzę na własne oczy i własnymi dotykam rękami prawdy tej niepodobieństwa, gdyż nie może to i być, aby tu o prawdziwego Don Kichota rzecz szła. Chyba że jeden z niezliczonych przeciwnych mu czarnoksiężników, jeden osobliwie, a ciągle na niego nastaje, wziął na się jego postać i dał się pognębić umyślnie z tym zamierzeniem, aby go obłuskać ze sławy, jaką mu przysporzyły i zjednały na cały okrąg świata czyny waleczne i rycerskie poczynania. Dla potwierdzenia tej rzetelnej prawdy chcę, abyś wielmożny pan wiedział, że czarnoksiężnicy, jego adwersarze, przed 2 dniami przedzierżgnęli osobę pięknej pani Dulcynei Stobozo w postać szpetnej, zapotniałej i grubej chłopianki. Tą samą modłą mogli przecie przemienić Don Kichota. Jeżeli po tym wszystkim, wielmożny pan, jeszcze śmiesz powątpiewać o prawdzie, co ją tutaj wyłuszczam, oto Don Kichot sam we własnej osobie, który tę prawdę poprze swoim orężem, potykając się konno lub pieszo, jakim tylko kształtem zechcecie. Tak mówiąc, zerwał się na równe nogi, schwycił szpadę i uczekać, jaką rezolucję podejmie rycerz z lasu, który głosem hamownym i spokojnym rzekł. Dobry płatnik gotów jest do dobrej zapłaty. Ten, panie Don Kichocie, co was omanionego pokonał, może żywić nadzieję, że was zwycięży także w waszym prawdziwym kształcie. Nie jest to jednak dla rycerzy błędnych rzecz stosowna. Nie jest to jednak dla rycerzy błędnych rzecz stosowna nocą oręża się imać, jako to czynią różne zawali drogi i łotrzykowie. Poczekajmy do rana, aby słońce naszą waleczność poznało. Kondycją naszej rozprawy będzie, że pokonany we wszystkim ma być podległy zwycięzcy. Tak, aby wypełnił to, co mu rozkażą, a co nijak przeciwne być nie może zakonowi rycerstwa błędnego. Jestem bardzo rad z tego warunku, odparł Don Kichot. Tak mówiąc, udali się do swoich giermków, których zastali mocno chrapiących, w tej postawie, w jakiej sen ich zaskoczył. Obudziwszy ich, kazali im mieć na pogotowiu konie, gdyż o wschodzie słońca odbędzie się straszliwa i krwawa rozprawa. Sancho na to zawiadomienie osłupiał i ścierpł, obawiając się o życie swego pana, gdyż siła opowieści usłyszał od giermka borowego o przewagach rycerza z lasu. Dwaj giermkowie, nie rzekłszy ni słowa, udali się do rumaków. 3 konie i osioł już się z sobą zwąchały i przebywały w swojej przytomności. Giermek borowy, idąc, rzekł do Sancho Pansy. Musicie wiedzieć, panie bracie, że w Andaluzji jest obyczaj, który się domaga, aby giermkowie nie stali próżno z założonymi rękami, podczas gdy ich panowie się potykają. Mówię wam to, gdyż w czasie walki panów i rycerzy my też walczyć musimy na śmierć i życie. Ten obyczaj, panie giermku, odparł Sancho, jest dobry dla nisponiów i zuchwalców, ale nigdy dla giermków błędnych. Przynajmniej nigdy nie słyszałem, aby mówił o tym mój pan, który zna na pamięć wszystkie obyczaje i ustawy rycerstwa błędnego. Załóżmy, że ta reguła nakazująca giermkom potykanie się na wzór swoich panów jest i prawdziwa. Ja jej przestrzegać nie będę, choćbym miał ponieść karę, oznaczoną dla giermków spokojnego przyrodzenia, a która nie może przenosić 2 funtów wosku dla kościoła. Wolę już za ten wosk zapłacić, gdyż wiem, że mnie taniej będzie kosztować, niż plastry i szarpie na głowie, którą już mam za rozbitą i rozłupaną na pół. A co gorsza, że nie mam szpady, jako że nigdy przez cały mój wiek przy boku jej nie miałem, nie mogę się przy to potykać. A ja mam na to sposób doskonały, rzekł giermek borowy. Mam tu z sobą 2 wory płócienne jednakiej wielkości. Weźmiesz, wielmożny pan, jeden, ja drugi i będziemy się tą równą bronią do upadłego mucili. A na to zgoda, odparł Sancho, bowiem w tej bitce raczej wykurzymy swoje suknie, niż sobie rany zadamy. Tego i być nie może, zawołał giermek borowy, gdyż do worów włożymy 50 dobrze okrągłych kamieni, tak aby naszej broni wiatr nie porwał. Waga kamieni równa się okaże, tak iż będziemy tego worami wywijać, bez zbytniej krzywdy dla nich i dla siebie.
Ha, ha,
na duszę mego ojca, zakrzyknął Sancho. Włóżcie lepiej do worów skórę kuny, futro sobolowe i strzępy gręplowanej bawełny, abyśmy sobie łbów nie porozbijali i nie pogruchotali kości. Ale choćbyście je napełnili jedwabnymi moteczkami, jeszcze bym w szrankach nie stanął. Niechaj nasi panowie wojują, to ich sprawa. My zaśpijmy i żyjmy, o salwowaniu żywota myślmy. Sam czas ma o to staranie, aby nas życia pozbawić. Nie trzeba go pobudzać i naglić, ani zrywać owoców, nim dojrzałe upadną. Wszystko skończy się, gdy przyjdzie pora naznaczona. Z tym wszystkim, odparł Giermek Borowy, musimy się bić, choćby przez pół godziny. Nigdy na to nie przystanę. Nie okażę się przecie takim niewdzięcznym i gburowatym, abym miał szukać choćby najbłahszej zwady z człekiem, z którym tak smaczno jadłem i piłem. Jak u diabła można bić się, skoro się żadnej do siebie urazy nie chowa, ani gniewnym nie jest? I na to mam sposób łatwy, odparł Giermek Borowy. Przed zaczęciem bitki podsunę się cichutko do wielmożnego pana i wymierzywszy mu 3 albo 4 tęgie policzki, z nóg go zwalę. Tym kształtem obudzę cholerę w wielmożnym panie, choćby była tak uśpiona jak borsuk. Ja wiem, jeszcze lepszy środek, rzekł Sancho, który tamtemu ani kęska nie ustępuje. Wezmę do rąk pałkę i nim wasza miłość we mnie cholerę wzburzy, wściekłymi razami wasz gniew uśpię. Tak, iż obudzi się dopiero na tamtym świecie, gdzie wszyscy wiedzą, nie jestem człekiem, co by się dał po pysku bezkarnie grzmocić. Niechaj każdy baczy pilnie na to, co robi. Najdogodniej będzie dla nas gniewu nie budzić, gdyż jeden nie wie, co się drugiemu wnątrz duszy świeci. Czasem ten, co szuka wełny, postrzyżony wraca. Bóg błogosławi spokojnych, zaś kłótliwych wyklina. Jeśli kto zawarty w ciasności nabywa śmiałości i lwem się staje, to Bóg jeden wie, czym ja, będąc człowiekiem, stać się mogę. Już teraz obwieszczam wam, panie Giermku, że całe zło i wszystkie szkody, co z naszej kłótni wynikną, zrachowane będą na wasze dobro. Niechaj tak będzie, odparł Giermek Borowy. Gdy Bóg zechce, dzień nastanie. Później zaś będzie, jak Bóg ustanowi. Już słychać było pośród drzew miłe różnobarwnych ptasząt świergoty. Już słychać było pośród drzew miłe różnobarwnych ptasząt świergoty. Ich radosne śpiewy zdały się witać uroczyście świeżą jutrzenkę, która z bramy wschodu wychylała powoli swoje piękne oblicze, strząsając ze swojej grzywy mnóstwo płynnych pereł. Można było rzec, że trawy wykąpane w tej słodkiej cieczy same się rozcieklały, stając się deszczem przezroczystych klejnotów. Wierzby zsyłały pachnącą mannę, mile szemrały strumyczki, radośnie mruczały ruczaje, weseliły się bory, zaś łąki stroiły się ozdobnie na przyjście jutrzenki. Kiedy już jasność dnia pozwoliła rozeznać przedmioty, pierwszym widokiem, który się na oczy Sancho Pansy podał, był nos Giermka Borowego. Nos tak straszliwie długi, że rzucał cień na całe jego ciało. Dziejopis powiada, że w samej rzeczy był niezwykle długi, pawiego koloru, zakrzywiony w połowie i pełen brodawek. Zwisał mu przynajmniej na 2 palce poniżej ust. Długość tego nosa, jego kolor, brodawki i zagięcie czyniły pozór twarzy Giermka tak straszliwy, że Sancho zaledwie go ujrzał, już był tknięty paraliżem i wyglądał niby chłopiec, co padaczki dostał. Wolałby wytrzymać 200 tęgich wycięć w pysk, niźli rozbudzać swoją cholerę i potykać się z tym monstrum szkaradnym. Don Quixote, obróciwszy oczy na swego adwersarza, ujrzał, że ten już przyłbicę zapuścił, tak iż jego oblicze niewidoczne było. Nasz rycerz zważył jeno, że był to człek tęgi i krzepki i dość niskiego wzrostu. Na zbroi miał zwierzchnią suknię, niby opończę, która się zdawała złotolita, z mnóstwem rozsypanych po niej małych, błyszczących zwierciadełek i szklanych okruchów, co piękny i wspaniały pozór sprawiało. Na szyszaku powiewała siła czubów z zielonych, żółtych i białych piór ptasich uczynionych. Kopia, którą oparło drzewo, była długa, gruba i ozdobiona stalowym końcem na dłoń długim. Don Quixote wszystko to dobrze zważył, a zważywszy osądził, że ten rycerz tęgim musi być osiłkiem. Nie uląkł się jednak jak Sancho Panza, przeciwnie, rzekł śmiało do swego przeciwnika. Jeżeli popędliwość i żądza wasza, panie rycerzu, co was do bitki zachęca, nie narusza waszej dworności, proszę, abyście unieśli nieco przyłbicy, gdyż chcę wiedzieć, czy skład waszej twarzy stosuje się do wdzięku, który wasza postać okazuje. Czy zwycięzcą, czy też zwyciężonym z tego spotkania wyjdziecie, panie rycerzu? Odparł rycerz zwierciadlany. Będziecie mieli aż nadto czasu na oglądanie mego oblicza. Nie mogę na ten czas waszego życzenia wypełnić, gdyż zdawa mi się, że czynię wielkie pokrzywdzenie Kasildei z Wandali, trwając czas po próżnicy na unoszenie przyłbicy, bez przymuszenia was wprzód do wyznania tej prawdy, co się jej po was domagam. Teraz, gdy już rumaku dosiadamy, rzekł Don Kichot, możecie mi chyba oznajmić, panie rycerzu, czy ja jestem ten sam Don Kichot, któregoście mieli zwyciężyć? Na to mogę wielmożnemu panu odpowiedzieć, odparł rycerz zwierciadeł, że podobni jesteście doń, niby jajo do jaja. Z tym wszystkim, ponieważ rzekliście, że was czarnoksiężnicy prześladują, tedy nie śmiem twierdzić, że jesteście tym samym. Dosyć mi na tym, rzekł Don Kichot. Wierzę niezachwianie, że się mylicie. Niechaj podwiodą nam konie, a wraz was wyprowadzę z tego grubego błędu. W tym okamgnieniu, zużywając mniej czasu, niż byście go potrzebowali na podniesienie przyłbicy. Jeżeli Bóg, moja pani i moje ramię mi pomogą, obaczę zaraz waszą twarz, a wy upewnicie się, że nie jestem zwyciężonym Don Kichotem. W tym miejscu, ucinając dyskurs, wskoczyli na siodła. Don Kichot popuścił cugle Rosynantowi, aby mieć większe pole do zapędu i uderzenia na swego adwersarza. Rycerz zwierciadeł toż samo uczynił. Gdy już równa między nimi leżała przestrzeń, rzekł bohater nieznany. Pamiętajcie, panie rycerzu, że pakt naszego pojedynku powiada, iż zwyciężony ma podlegać we wszystkim woli zwycięzcy, tak jak to już nadmienione było. Wiem, odparł Don Kichot, ale i z tym dodatkiem, że zwycięzca nie może zadać zwyciężonemu żadnych czynności, co by przekraczały obręby rycerskich ustaw. I ja tak rozumiem, rzekł rycerz zwierciadeł. Don Kichot obrócił trafunkiem oczy na olbrzymi nos giermka i osłupiał, nie mniej jak Sancho. Wziął tego giermka za jakieś monstrum czy dziwotwora, z tych, których na świecie nie masz. Sancho, widząc, że jego pan oddala się dla lepszego zapędu i impetu, nie chciał żadną miarą pozostać z nosaczem. Obawiał się, że gdy giermek pchnie tym nosem i jego nos, cała rozprawa między nimi się skończy. On zaś tym uderzeniem i przestrachem z nóg zwalony zostanie. Poszedł tedy za swoim panem, trzymając za strzemię Rosynanta, gdy mu się zdało, że jego pan już zawrócić zamierza i rzekł – Błagam, panie mój, abyście nim do bitwy przystąpicie, pomogli mi wleść na to drzewo korkowe, skąd lepiej niż z ziemi będę mógł oglądać tę srogą rzeź, jaką wasza miłość na tym rycerzu sprawi. Mniemam raczej, odparł Don Kichot, że uważasz to drzewo za galerię, skąd się będziesz mógł bez nijakiego hazardu gonitwie byków przypatrywać. Nie zmyślając, rzecze Sancho, szkaradny nos tego giermka zadziwił mnie i takim lękiem napełnił, że nie śmie się znajdować w jego pobliżu. Jest to taki nos, odparł Don Kichot, że gdybym nie był tym, kim jestem, sam bym się zestrachał. A teraz pójdź tu bliżej, gdyż chcę ci dopomóc na drzewo się wdrapać. Gdy Don Kichot wspierał Sancho, chcąc, aby giermek na drzewo się dostał, rycerz zwierciadeł, uczyniwszy sobie rum, co mu się dostateczny być wydawał, mniemając, że Don Kichot to samo już uczynił, nie czekał na dźwięk trąby ani inny znak pobudki, jeno popuścił cugli swemu rumakowi, który nie był bardziej rączy ani piękniejszy od Rosynanta, i pobudziwszy go do najżwawszego biegu, czyli do truchciku, leciał na spotkanie swego wroga. Patataj, 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 patataj. Ujrzawszy jednak, że Don Kichot zabawny jest podsadzaniem sanczy, zawściągnął wodzy i na połowie drogi się zatrzymał. Rumak bardzo był mu za to zobligowany, gdyż już ani kroku naprzód postąpić nie mógł. Don Kichot, któremu się zdało, że rycerz wraży bierze przeciwko niemu na skrzydłach, wbił ostrogi w wychudzone boki Rosynanta i przynaglił go tak, iż jak dziejopis mówi, człapak zaczął gnać na wyskok. Chociaż w trakcie całej tej historii jeno truchcikiem biegał. Z tym wściekłym impetem, jakiego nigdy jeszcze nie widziano, runął naprzód i doskoczył tam, gdzie się znajdował rycerz zwierciadeł, który nie przestawał wspierać piętw swego rumaka, pakując mu w brzuch ostrogi aż po same gwiazdki. Bez tego jednak, aby go choć na palec z tego miejsca poruszyć, gdzie się zastanowił. Nasz dzielny Don Kichot skorzystał z nadarzonej sposobności, jego adwersarz bowiem wodził się ze swym biegunem tak, iż nie mógł nawet dzidy dobrze przymierzyć, ani wziąć zamachu. Don Kichot, nie zważając na jego zatrudnienia, bez nijakiego dla siebie hazardu, napadł z taką furią na rycerza zwierciadeł, że go z siodła zaraz wysadził i rzucił pod brzuch konia na ziemię, gdzie już pozostał, niby martwy, ręką ani nogą ruszyć nie mogąc. Sancho, obaczywszy rycerza na ziemi rozciągnionego, spuścił się gładko z korkowego drzewa. Podbiegł żwawo do swego pana, który już zlazł z Rosynanta i zbliżył się do rycerza zwierciadeł, aby mu szyszak odjąć i upewnić się, czy jest martwy. W przypadku, gdyby był żyw, chciał mu dać oddech wolniejszy. Nagle ujrzał. Któż będzie mógł objawić to, co ujrzał, nie budząc zadziwienia i osłupienia w tych, co go słuchają? Obaczył, jak historia powiada, prawdziwą twarz, prawdziwe oblicze, rzetelny pozór, wierny obraz i konterfekt bakałarza Samsona Carrasco. Wówczas donośnym głosem na Sanche zawołał: pójdź tu, Sancho, i spójrz to, czemu mimo ucz własnych świadectwa wierzyć nie będziesz. Pójdź tu, Sancho, i spójrz na to, czemu mimo ucz własnych świadectwa wierzyć nie będziesz. Bierzaj, mój synu, i patrz, co za moc jest tej przeklętej magii i co mogą gusła i czarnoksiężnicy. Sancho, ujrzawszy oblicze bakałarza Carrasco, jął się żegnać znakami Krzyża Świętego i Bogu się polecać. Tymczasem, gdy zwyciężony rycerz żadnej oznaki życia nie dawał, Sancho rzekł do Don Quixota: mniemam, panie mój, że dla lepszego doświadczenia i upewnienia się trzeba wrazić szpadę w gardziel tego jegomości, co być się zdawa bakałarzem Carrasco. Może zabijając go pozbędziesz się, wielmożny pan, jednego ze swych wrogów, czarnoksiężników. Dobrze gadasz, odparł Don Quixot. Im więcej trupów, tym mniej nieprzyjaciół. Gdy już wyciągał szpadę, aby radę Sanche uskutecznić, nadbiegł co tchu w piersiach giermek rycerza zwierciadeł, ale już bez nosa, co go takim szpetnym czynił, krzycząc gromkim głosem: zatrzymajcie się, panie Don Quixocie! Baczcie, co czynić chcecie! U nóg waszych leży przecie wasz przyjaciel, bakałarz Carrasco, ja zaś jestem jego giermkiem! Sancho, ujrzawszy go już bez tej ohydy, a plugastwa, zapytał: a gdzie nos? Tutaj, w kieszeni, odparł giermek. I zanurzywszy rękę w prawą kieszeń, wydobył nos uklejony z papieru. Tak cudaczny, jakeśmy to opisali. Sancho, przypatrzywszy się giermkowi baczniej, rzekł głosem pełnym wielkiego zdumienia. O najświętsza panienko, bądź mi na pomocy. Ten ci jest Tomaszem Cecjale, moim kumotrem i sąsiadem. A jakże mogło być inaczej, odparł giermek bez nosy. Jestem Tomaszem Cecjalem, kmotrem i sąsiadem Sancho Pansy. A zaraz wam opowiem, przez jakie to sztuczki, wybiegi i zwodzenia się tutaj znajduje. Na ten czas poproście jeno swego pana, aby nie dotykał, krzywdy nie robił i nie ranił rycerza zwierciadeł leżącego u jego stóp, gdyż jest on zuchwałym bakałarzem Carrasco. Tymczasem rycerz zwierciadeł do utraconych zmysłów przyszedł. Don Quixot, zważywszy to, przytknął mu do gardła ostrze obnażonej szpady i rzekł: zginiecie, rycerzu, jeśli nie wyznacie, że niezrównana Dulcinea z Toboso piękności prym dzierży nad waszą Casildeą z Wandali. Krom tego, musicie się przedstawić mej damie w moim imieniu, aby mogła rozporządzać wami według swego upodobania. Jeżeli pani Dulcinea puści was na wolę, pospieszycie nazad do mnie, sława głośnych dzieł moich za przewodnika wam posłuży i do miejsca, gdzie będę przebywał, łatwiej doprowadzi, aby mi oznajmić, co się wam w przytomności pani mojej przytrafiło. Wszystkie te warunki nie są ani kęska przeciwne tym, któreśmy przed naszym spotkaniem określili, gdyż nie przechodzą obrębu ustaw błędnego rycerstwa. Wyznaję, odparł powalony na ziemię rycerz, że jeden brudny i koślawy trzewik pani Dulcinei z Toboso więcej wart, niźli źle postrzyżona, chocia ochędożona broda Casildei. Przyrzekam święcie, że pójdę i wrócę, aby wam zdać szczegółową relację z tego, co chcecie. Musicie także przyznać i uwierzyć, rzekł Don Quixot, że rycerz, którego zwyciężyliście, nie był ani nie mógł być Don Quixotem z Manchy, ale że był to ktoś inny, jemu podobny. Jako też ja z mojej strony przyświadczam, że wy, chociaż zdajecie się być bakałarzem Samsonem Carrasco, wcale nim nie jesteście, tylko jemu podobnym. Te zmyślone kształty postawili mi przed oczami moi nieprzyjaciele czarnoksiężnicy, tak abym poskromił porywcze zapędy mego gniewu i używał w spokojności i łagodności owoców mojej sławy i zwycięstwa. Przyświadczam i utrzymuję i wierzę, tak jak wy, wielmożny panie, zaświadczacie, utrzymujecie i wierzycie, odparł sroce zmordowany nieborak rycerz. Pozwólcie mi podnieść się na nogi. Jeśli na to pozwoli obrażanie, co mnie z upadku odniósł, pozwólcie mi podnieść się na nogi, jeśli na to pozwoli obrażenie, co mnie z upadku odniósł. Don Quixot pospołu z giermkiem borowym pomogli mu wstać. Sancho Panza nie odrywał oczu od giermka, pytając go o różne rzeczy. Responsy na te pytania były jawnym dowodem, że znajdował się przed nim Tomasz Cecjal w niezmyślonym kształcie. A liści podejrzenie, które wszczepił w umysł Sanchy jego pan, że czarnoksiężnicy przemienili pozór rycerza zwierciadeł i wydzierżgnęli go w postać bakałarza Samsona, nie zwalało mu uwierzyć w prawdę, którą miał przed oczami. Koniec końców, pan i sługa pozostali w swym błędnym mniemaniu i opacznym rozumieniu. Tymczasem rycerz zwierciadeł i jego giermek, wielce nieszczęśliwi, odjechali od Don Quixota i Sanczy, szukając miejsca, gdzie mogli opatrzyć plastrami żebra potłuczone. Don Quixote i Sancho odprawili się w drogę do Saragossy, gdzie ich historia na ten czas pozostawia, aby zdać sprawę z tego, kim był rycerz zwierciadeł i jego srogonosy giermek.
Czyta Reda Haddad.